Atomowe rozmowy.
Witam serdecznie, Sandra Soluk. Bardzo się cieszę, że jest z nami gość, który zapewne w tym tygodniu jest niezwykle rozchwytywany ze względu na to, co wydarzyło się na spotkaniu dotyczącym energetyki jądrowej w Polsce. Daniel Czyżewski, redaktor portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani redaktor.
Panie redaktorze, wypadałoby na początek nakreślić konflikt, który rozgorzał pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową, a w którego środku jesteśmy przez przypadek także i my, więc poproszę o to pana. Co, gdzie, kiedy?
No, konflikt pomiędzy Amerykanami a Koreańczykami jest nieco skomplikowany, ale można go streścić w taki sposób, że Westinghouse, czyli amerykańska firma, stworzyła reaktor AP-1000, jak sama nazwa wskazuje, o mocy 1000 MW, czyli 1 GW. No, reaktor właśnie tej nowej generacji, bardzo nowoczesny. No i Koreańczycy używali licencji jeszcze z firmy, która została wchłonięta przez Westinghouse, która zaczęła tworzyć ten reaktor. Korzystali z licencji technologicznej właśnie z firmy Combustion Engineering, czyli tej spółki, która w pierwszej fazie rozwoju reaktora brała udział.
Ale korzystali z tej licencji po to, żeby budować u siebie te reaktory na początku.
Tak, żeby w skrócie stworzyć po prostu własny przemysł jądrowy. No, Koreańczycy byli na takim etapie, że w ich narodowym planie, strategii państwowej był też rozwój intensywny energetyki jądrowej, a do pewnego momentu u siebie, a potem również na eksport. No i ten moment nadszedł właściwie dosyć niedawno, bo koreańskie KHNP, bo mówimy tutaj o firmie KHNP, która jest częścią większego Czebola, dużej firmy państwowej KEPCO, pierwszą elektrownię poza granicami Korei zbudowała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I wedle źródeł, bo też są dyskusje, wedle źródeł Amerykanie udzielili pozwolenia, Westinghouse udzielił pozwolenia KHNP na zbudowanie ich reaktora, który się nazywa APR-1400, czyli to jest już reaktor o innej mocy 1400 MW, no ale korzysta wedle Amerykanów właśnie z technologii Westinghouse.
Ale to uściślimy w takim razie. Koreańczycy kupili technologię od Amerykanów lata temu, wybudowali ją u siebie, udoskonalili, usprawnili, unowocześnili i stwierdzili, że jest na tyle ich własna, że mogą zacząć ją sprzedawać jako swoją. Poszli z tym produktem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zwrócili się do Stanów w ogóle o tę zgodę, czy się nie zwrócili?
Twierdzą, że nie potrzebowali takiej licencji. To jest trochę słowo przeciwko słowu, w sensie ja dokumentów nie widziałem, bo to pewnie tajemnicy spółek, ale większość źródeł podaje, że taką zgodę uzyskali Koreańczycy przy budowie elektrowni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. KHNP twierdzi, że nie potrzebowało takiej zgody, ani jej nie uzyskało. Być może to jest kwestia niuansów po prostu nazewnictwa tego dokumentu, jaki ewentualnie Amerykanie przedstawili Koreańczykom. Być może właśnie to jest kwestia szczegółów. Większość źródeł podaje, że uzyskali Koreańczycy tego typu zgodę.
W każdym razie wtedy Stany Zjednoczone nie robiły żadnych problemów, bo same nie próbowały konkurować z Koreą o wybudowanie tego reaktora. Nie brały udziału w przetargu.
Tak, tutaj wydaje się, że z tego powodu Amerykanie nie mieli nic przeciwko. No, był zaangażowany też Departament Stanu, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Stanów Zjednoczonych. To wszystko amerykańska dyplomacja, administracja amerykańska również dała zielone światło temu wszystkiemu, bo Westinghouse jest spółką prywatną, co prawda, no, ale tam zawsze bierze jakiś udział państwo, czy daje zgody, czy daje kredyty, czy po prostu wspiera to na różnych poziomach. Więc nie było problemu z Emiratami, no ale przyszła kolej na naszą część świata, naszą część Europy, na nasz kraj i już od wielu, wielu lat mówiło się o tym, że Amerykanie zdobędą kontrakt na pierwszą elektrownię jądrową. To się stało, przynajmniej wedle rządowej, międzyrządowej umowy i też umowy samego Westinghouse'a z polskimi elektrowniami jądrowymi i dosłownie mniej więcej w tym samym czasie, jesienią ubiegłego roku, właściwie to się stało jednocześnie, w sensie najpierw we wrześniu były pierwsze jakieś tam medialne doniesienia, pierwsze spotkania dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Wielkopolsce, korzystającej z technologii Koreańczyków. Jak wiemy, w tym projekcie bierze udział ZEPAK, bierze udział PGE, no, ze wsparciem takim Ministerstwa Aktywów Państwowych i wicepremiera Jacka Sasina. I potem właśnie wicepremier Sasin był w Seulu, chciał ogłosić oficjalnie to wszystko i jednocześnie premier Morawiecki ogłosił decyzję o wyborze właśnie Westinghouse'a na konstruktora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu.
To ja może jeszcze podsumuję to wszystko. Mamy niemalże jednocześnie, jak pan powiedział, wybór koreańskich dostawców na budowlańców, powiedzmy, elektrowni jądrowej w Pątnowie. Po drugie, wtedy dowiadujemy się, że Ameryka wybuduje nam elektrownię budowaną stricte przez rząd na Pomorzu i jeszcze w tym samym czasie dzieje się to, że Westinghouse idzie do sądu i próbuje zaskarżyć koreańską KHNC za to, że właśnie w Polsce chciałaby wykorzystać technologię nienależącą do nich.
Tak, to się działo praktycznie w tym samym czasie, a pozew oficjalny przed amerykańskim sądem federalnym, czy komunikaty o pozwie, które złożył Westinghouse u siebie w kraju, doszły do mediów 21 października, tak? Czyli chwilę dosłownie przed, aczkolwiek już było wiadomo, że będzie kontynuowany, będzie procedowany ten projekt elektrowni jądrowej w Pątnowie, bo to już we wrześniu były pierwsze oficjalne komunikaty w tej sprawie.
Przejdźmy do dziś, do teraźniejszości. Mamy nakreśloną oś tego konfliktu. USA wykorzystuje pierwszą formę nacisku, jaką jest pójście do sądu, bo tak to należy traktować. Polskie media, koreańskie, amerykańskie, wszystkie sprawy komentują i rzecz ucichła aż do środy w tym tygodniu, kiedy to prezes Westinghouse Electric Company Patrick Fragman pojawił się w Polsce i powiedział na spotkaniu z mediami, po rozmowie zresztą z ministrem Waldemarem Budą, że jest przekonany, że koreańska technologia w Polsce nie powstanie. Czyli właściwie wychodzi przeciwko wszystkiemu, co my wiemy z komunikatów rządowych, co wiemy z komunikatów biznesowych i co Polska ustalała od września ubiegłego roku.
Tak, w zasadzie prezes Fragman powiedział coś, co z perspektywy Westinghouse'a jest dosyć oczywiste. Oczywiście forma, w jakiej to powiedział, rozniosła się, odbiła się szerokim echem, ale Westinghouse uważa, że Koreańczycy naruszają prawa własności intelektualnej, próbując uczestniczyć w budowie elektrowni jądrowej bez ich zgody, bez zgody Westinghouse'a. Te słowa prezesa Fragmana, które ja słyszałem, byłem na spotkaniu i dopytywałem, czy i on je na pewno potwierdza, spotkanie było on the record, oczywiście już na początku to było ustalone. Powtórzył to kilka razy, jeszcze inni dziennikarze go o to pytali, więc nie mam wątpliwości, że to był celowy zabieg, że tutaj chcąc, nie chcąc uczestniczymy w jakimś scenariuszu, który nakreślił sam Westinghouse. Najprawdopodobniej jest to forma jakiegoś nacisku albo po prostu element negocjacji, czy to z polskim rządem, czy też z Koreańczykami, bo trzeba też dodać do tego wszystkiego, że pomimo, że w tak mocnych słowach prezes Fragman odniósł się do koreańskiego projektu i w ogóle do KHNP, to z drugiej strony i powiedział, że jest proces sądowy, że to już nie jest pole do negocjacji, do rozmów, tylko wyczerpaliśmy wszelkie inne możliwości, ale jest to półprawda, bo jak poczytamy prasę międzynarodową, to był już taki okres przerwy w procesie sądowym na dojście do porozumienia, na negocjacje ponowne. On się rozpoczął w styczniu tego roku, zakończył w marcu. 2 miesiące, dwie strony, Westinghouse i KHNP, negocjowały warunki ewentualnej ugody przy zawieszeniu procesu sądowego.
I niczego nie wynegocjowały.
Nie, nie było żadnej ugody, więc proces został wznowiony, ale to nie jest tak, że oni nie rozmawiają. Oni, myślę, że te słowa o tym, że wyczerpały się już wszelkie inne sposoby na porozumienie, no są co najmniej półprawdą, manipulacją, bo jest inicjatywa, jest skłonność z obu stron ewidentnie do takich rozmów. Kwestia pewnie sprowadza się do tego, co zawsze, czyli do pieniędzy. Ile na przykład Koreańczycy musieliby zapłacić za to, że będą mogli te elektrownie w Polsce i być może w innych krajach europejskich, zachodnich budować.
No tak.
I ile będziemy musieli zapłacić.
No tak, bo ten spór wypadałoby pewnie zakończyć już raz na zawsze, żeby obie firmy mogły się rozwijać niezależnie. Ale czy Patrick Fragman nie wyszedł trochę przed szereg według pana? Bo nakreślmy tutaj jeszcze nieco szerszy kontekst. Jednocześnie prezes Westinghouse Electric Company przyjeżdża do Polski spotykać się z polskim ministrem i w tym samym czasie w Waszyngtonie odbywają się dwa spotkania. Jedno pomiędzy prezydentami Stanów Zjednoczonych i Korei, którzy w niezwykle miłej atmosferze spędzają czas i do tego podpisują bardzo ważne porozumienie, deklarację waszyngtońską, która stanowi, że pierwszy raz od 40 lat Stany Zjednoczone będą wspierały Koreę Południową w demonstracji siły, jeśli chodzi o konflikt z Koreą Północną i dostarczą broni jądrową. Tam na miejsce będzie ona przekazywana. A z drugiej strony, albo właściwie nie z drugiej, ale z tej samej w pokoju obok, spotykają się ministrowie przemysłu obu krajów i dyskutują właśnie na temat tych elektrowni. Więc to jest, wygląda na to, że sprawa jest tak wrażliwa, że na bardzo wielu szczeblach jest dyskutowana i prezydenci nie chcieli o tym rozmawiać, żeby może nie naruszyć jakiejś bardzo cienkiej granicy.
Tak, a do tego jeszcze prezydent Korei Południowej, który śpiewa American Pie w Białym Domu, w słynnym już chyba nagraniu. Tak, sprawa jest wielowątkowa, wielopłaszczyznowa, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, że Koreańczycy chcieli, czy kandydowali, zgłosili się do przetargu na budowę elektrowni jądrowej w Arabii Saudyjskiej. I tutaj również Amerykanie chcieli mieć nadzór przynajmniej na tym, no bo kiedy przekazuje się technologię związaną z elektrowniami jądrowymi, przekazuje się know-how tak zwane, no to jest pewne prawdopodobieństwo, że kraj, który otrzymał taką technologię, będzie mógł pracować nad budową broni jądrowej. I tutaj Amerykanie chcieli mieć pełną kontrolę nad tym, czy Riad, czy Arabia Saudyjska będzie mogła wybrać KHNP i na jakich warunkach i w jakich procedurach. Najlepiej dla Waszyngtonu oczywiście taki, gdzie Amerykanie będą mieli wgląd w cały ten proces i będą kontrolować, czy Arabia Saudyjska na przykład nie będzie budowała broni jądrowej. No kraje Bliskiego Wschodu, wiele krajów Bliskiego Wschodu ma takie ambicje i Ameryka podejrzewa Arabię Saudyjską, że również chciałaby taką broń posiadać, więc to jest jeszcze dodatkowy element. I to jest to, o czym pani wspomniała, to wypożyczenie, można powiedzieć, broni jądrowej przez Stany dla Korei Południowej, tak aby odstraszyć Koreę Północną. Ta kwestia Arabii Saudyjskiej, to są pewnie te najważniejsze, te główne tematy rozmów, ale gdzieś właśnie, Boże, w pokoju obok ministrowie gospodarki, przemysłu również decydowali o tym, czy Koreańczycy będą mogli rozwijać swoje technologie jądrowe i budować elektrownie jądrowe bez zgody albo ze zgodą, na jakich warunkach ze strony Amerykanów. To jest jedna z tych kwestii, która myślę będzie, czy była już, bo te rozmowy się zakończyły, to spotkanie się odbyło, omawiane na tym najwyższym szczeblu prezydentów państw i ministrów, więc Westinghouse'em i prezes Fragman prezesem Fragmanem, ale
no właśnie, co z nim
na tym najwyższym poziomie będą się decydować te sprawy, na tym poziomie rządowym, na tym poziomie prezydenckim. Tutaj oczywiście Westinghouse gra w jakąś swoją grę, no ma formalnie, negocjuje z KHNP, no czy jest w procesie sądowym, no tutaj to jest zmienne.
Czyli pan sądzi, że to są dwie osobne sprawy, te dyskusje na poziomie rządowym, na poziomie prezydenckim i to, co powiedział Patrick Fragman. Dwie osobne rozgrywki niezwiązane ze sobą.
Znaczy Westinghouse jako firma prowadzi na pewno swoją grę, swoje negocjacje, ale myślę, że ostateczny kształt tego, jakby wyglądało jakiegoś rodzaju porozumienie, będzie się odbywał na tym poziomie najwyższym, na poziomie rządowym między oboma krajami. To jest znacznie bardziej ważne, znacznie bardziej ważne rozmowy niż cokolwiek, co prezes Fragman czy jego odpowiednik z KHNP robią w kontekście procesu sądowego. To prezydenci przy okazji tych innych istotnych spraw z perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego będą omawiać te zasady, na których Koreańczycy ewentualnie będą mogli rozwijać poza granicami swojego kraju technologie jądrowe i sprzedawać po prostu je innym krajom.
A dla kogo to jest większy znak ostrzegawczy, te słowa Fragmana? Dla Korei czy dla Polski?
No właśnie, wspomnieliśmy o Koreańczykach, no bo bezpośrednio do nich kierowane są te słowa, no ale jest też kwestia kontraktu między państwową spółką Polskie Elektrownie Jądrowe a Westinghouse'em. I są różnice, zresztą o tych różnicach otwarcie Fragman mówił na wymienionym spotkaniu. Tam jest kwestia najprawdopodobniej taka, że Westinghouse chce, aby Polskie Elektrownie Jądrowe zawiązały kontrakt z konsorcjum Westinghouse Bechtel. Bechtel to jest taka międzynarodowa firma budowlana, z którą Westinghouse już wiele projektów przeprowadził, taki potentat właściwie globalny w zakresie branży konstrukcyjnej. No a polski rząd chce, żeby Westinghouse sam był drugą stroną tego kontraktu. Dla Westinghouse'a model konsorcjum z Bechtelem jest bezpieczniejszy po prostu, ale polski rząd nalega, naciska na to, żeby to Westinghouse bezpośrednio był drugą stroną i Bechtel czy inne spółki, usługodawcy byli po prostu na kontraktach z samym Westinghouse.
Czyli rozgrywki nadal trwają nawet na tym jeszcze niższym szczeblu, ale wydaje się, że Polska niechętnie zrezygnuje z koreańskiego atomu, dlatego że po pierwsze już powiedziała, że chce z niego korzystać, po drugie z Koreą Południową zaczynają nas także wiązać coraz silniejsze stosunki, bo przecież umowy na dostarczenie broni. Jasne, że Ameryka jest ważniejszym dyplomatycznym partnerem, ale chyba tak chętnie się nie wycofamy z tego, jak pan sądzi?
To jest trudne pytanie. Na pewno w tą inicjatywę elektrowni w Wielkopolsce zaangażowali się poważni gracze i polityczni, i biznesowi. Jest grupa komentatorów z różnych środowisk, którzy mówią, że od początku mówili, że nie ma sensu wiązać się ze spółką, która ma tak poważne problemy prawne. Ja bym powiedział tak, pewnie ręki bym sobie nie dał uciąć, że ta elektrownia w Wielkopolsce powstanie, no ale też nie wyobrażam sobie, żeby KHNP, który jest częścią KEPCO, który jest firmą państwową, wspieraną bez dwóch zdań przez koreański rząd, PGE, no, które również u nas jest znanym potentatem energetycznym, firmą państwową, ZEPAK, Zygmunta Solorza, też biznesmena raczej poważnego, żeby angażowały się w inicjatywę, która nie miałaby szans na realizację. Myślę, że wręcz przeciwnie, tam kadry, prawnicy i inni specjaliści wszystkich tych podmiotów, tych spółek z pewnością zajrzeli do dokumentacji, przejrzeli całe uwarunkowania, za zasady, na których może się odbyć taka inwestycja, no i uznali, że jednak warto w nią iść. Uznali, że ta inwestycja ma sens i będzie w ogóle możliwa, więc na pewno, oczywiście każdy może mieć różną perspektywę i być może ktoś kogoś tutaj nagiął, ktoś komuś sprzedał zbyt optymistyczną wizję, no ale myślę, że tak poważni gracze nie angażowaliby się w tak ogromny projekt, bo to też nie jest przecież byle jaka inwestycja, to jest projekt na wiele dekad, łącznie z funkcjonowaniem, eksploatacją elektrowni, to jest projekt, w którym są olbrzymie pieniądze i też olbrzymie szanse. Więc sądzę, że tutaj Koreańczycy, to w sumie na nich spoczywa odpowiedzialność na zakończenie tych sporów i wątpliwości prawnych, mają kilka alternatyw, kilka opcji wyjścia, kilka opcji zakończenia tego sporu tak, aby byli w stanie zrealizować inwestycje w Polsce.
Panie redaktorze, jednym zdaniem na koniec. Czy istnieje twarde weto Waszyngtonu na koreański atom w Polsce?
Wydaje się, że nie. Wydaje się, że relacje między państwami są dobre, mają różne interesy, o których wspomnieliśmy wcześniej, różne inicjatywy i kwestia dogadania się na tym najwyższym szczeblu, myślę, że nie będzie dużym problemem.
Daniel Czyżewski, redaktor portalu Energetyka24, który usłyszał, nie uwierzył, dopytał, czym wywołał burzę. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Atomowe rozmowy.